Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych. Serdecznie zapraszam do pozostania wraz z nami, również do współtworzenia czasu naszego spotkania. To jakże wielka wartość dodatnia. Właśnie telefony naszych drogich widzów oraz radiosłuchaczy, wasze drodzy refleksje, spostrzeżenia na tematy, które podejmujemy, za co bardzo serdecznie już na samym początku pragnę podziękować wszystkim, którzy się angażują w tę przestrzeń naszego spotkania. Temat, który pragniemy dzisiaj podjąć, brzmi w następujący sposób. Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej. A naszymi gośćmi są pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Szczęść Boże, witam, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy. Bardzo miło.
Oraz pan Marcin Warchuł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka.
Cześć Boże, kłaniam się.
Również czas wakacyjny, ale panowie wakacji nie mają, jak na razie, przynajmniej.
No, jak to bywa w świecie dużych odpowiedzialności, rzeczywiście bardzo dużo zadań, ale też inicjatywy ciągle podejmowane, bo i wśród obowiązków naszych takich codziennych w Ministerstwie Sprawiedliwości, a tego naprawdę jest mnóstwo, można powiedzieć, że to jest jedno z najbardziej aktywnych ministerstw pod względem różnych projektów legislacyjnych, pod względem no chociażby ostatnich reform, które są na biegu, czy to z działki pana ministra Marcina Warchoła, oczywiście wszystko pod egidą ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, czyli zmiany w kodeksie karnym, bardzo radykalne, zaostrzenie polityki karnej państwa, czy z mojej dziedziny zmiany w kodeksie karnym wykonawczym, czyli szeroko rozumiana reforma więziennictwa, reforma też poprawczaków, reforma prawa nieletnich, to oprócz tych bieżących zadań rzeczywiście też jest ta działalność publiczna. Razem jesteśmy posłami, przecież mamy 20 posłów jako Solidarna Polska w polskim parlamencie i podejmujemy różne inicjatywy. I w ramach tych inicjatyw także najnowsza inicjatywa, ale niezwykle aktualna, niezwykle konieczna, taka potrzebna, która jest po prostu odpowiedzią na brutalne ataki ze strony Unii Europejskiej, zwłaszcza na podstawowe wartości, na to, co jest najbliższe sercu Polaków, katolików, chrześcijan. Widzimy przecież co jakiś czas, jak niestety, jak działają sądy, i tu nie mówię o takiej sferze bieżącej, organizacyjnej, ale jakiego rodzaju orzeczenia mają, kiedy chodzi o obronę chrześcijan, kiedy jeden w sposób obrzydliwy, mieniący się artystą człowiek drze Biblię na przykład, tak, na kawałki, Pismo Święte, przecież no absolutnie fundamentalna sprawa dla nas. I co robi sąd? No, rozkłada ręce i mówi, nie, to nie było publiczne, tu pan minister jest karnistą i tak dalej. Cały szereg różnych patologii, dlatego trzeba z tym skończyć, stąd inicjatywy podjęte w ostatnich dniach.
Inicjatywy, o których chcemy dzisiaj powiedzieć podczas naszego spotkania, prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej. Panowie wiceministrowie sprawiedliwości, z prawem za pan brat z pewnością. Zatem takie pytanie odnośnie sytuacji związanej, dajmy na to, z nawoływaniem do zabójstwa. Ktoś nawołuje do zabójstwa, prawda? To jest to karalne?
Oczywiście. Oczywiście, że jest karalne i to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast
wobec tego, panie ministrze, tak, jest to karalne. Wołanie do zabójstwa jest karalne. Prosta odpowiedź, prawda? Spójrzmy chociażby na to, co się stało 10 sierpnia 2019 roku w Poznaniu. Jeden z klubów poznańskich, pewne spotkanie pewnego środowiska, prawda? I na scenę wychodzi jeden z uczestników, Marek M. Wynosi na tą scenę wraz z sobą pewną lalkę. W miejscu głowy jest wizerunek księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Następnie Marek M. podcina gardło tej lalki, wypływa czerwona farba, przy tym również obsceniczne gesty wykonywane przez Marka M. I w ostatni piątek sąd uniewinnia. No, czy nie jest tutaj pewnego rodzaju podżeganie do zabójstwa poprzez takie działanie? Rodzi się pytanie, prawda? I jak wówczas ocenić to, co pan minister powiedział, że tak, podżeganie jest karalne, a tutaj mamy, że jednak spotkało się to z pewnego rodzaju właśnie czym?
Przypomnę, że zabójstwo jest karalne od 8 lat do 25 i do dożywotnim pozbawieniem wolności, więc tutaj wyjątkowo odrażający czyn, zasługujący na potępienie tak moralne, jak i prawne. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tymczasem mamy do czynienia z wyrokiem uniewinniającym. I niestety takich przypadków jest coraz więcej. W latach 2009-2015 prowadzono 163 postępowania naruszające wolność religijną, obrażające chrześcijan. Postępowania, których przedmiotem była profanacja, świętokradztwo, wtargnięcia do świątyń, przerywanie nabożeństw. Tymczasem od 2016 roku takich postępowań już jest 2435. Skala wzrostu 1400%. 1400% więcej spraw dotyczących ataku na przedmioty kultu religijnego, na kościoły, na osoby wierzące, profanowanie najświętszych symboli. Wiara, za którą miliony ludzi ginęły przez wieki, jest deptana, jest profanowana. Te statystyki to pokazują wyraźnie. Dodatkowo jeszcze zaledwie 5% spraw jest zgłaszanych. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka jest skala tego ataku. Jesteśmy w sytuacji rzeczywiście bardzo złej, jeśli chodzi o polskie prawo i tych, którzy to prawo niestety egzekwują, konkretnie sędziów. Bo tutaj mamy do czynienia z dwoma elementami. Z złym prawem jeszcze z czasów stalinowskich, które zostało tak stworzone, żeby pozwalało wręcz, czy prowokowało tego typu ataki. Tak to perfidnie komuniści to stworzyli przepisy w tym zakresie dotyczące ochrony kultu religijnego, ale z drugiej strony mamy niestety takich sędziów, którzy pod wpływem tej lewackiej ideologii, która idzie z Unii Europejskiej, finansowana przez różne organizacje na promowanie ideologii LGBT wrogiej z założenia chrześcijaństwa, która ma na celu poniżanie tego, w co wierzymy i na czym Polska jako kraj przetrwała 123 lata mimo rozbiorów, dzięki wierze chrześcijańskiej, żeby było jasne. To jest fundament naszej cywilizacji. Mamy do czynienia z podcinaniem gałęzi, na której wszyscy w tej chwili jesteśmy. Dlatego zmiany w prawie są konieczne i edukacja. Powiem więcej. Izba dyscyplinarna, czyli skuteczne właśnie eliminowanie z zawodu sędziów, którzy jawnie sprzeciwiają się zawodowi, który wykonują i naruszają prawo.
Siedząc tutaj chociażby przy tym stole, prawda? Jeśli chodzi o naszą równość, czy któryś z panów jest bardziej wartościowy, czy na przykład ja jestem mniej wartościowy, czy ja mam więcej praw, czy ja mam mniej praw? Czy mamy takie same prawa i taką samą godność i wartość?
No, w sposób oczywisty. Godność i wartość mamy tę samą i każdy człowiek jest równy wobec prawa, ale ja doskonale wiem, w którą stronę ojciec zmierza.
Ale właśnie,
a mianowicie,
tutaj...
czy gdyby to była kukła nie arcybiskupa Jędraszewskiego, czyli nie chrześcijanina, nie kogoś, kto jest symbolem walki o chrześcijańskie wartości, ale gdyby to była kukła Żyda, przedstawiciela innej religii. Gdyby to była kukła, proszę sobie wyobrazić, że na przykład biorę kukłę jakiegoś prominentnego działacza LGBT i robię happening w cudzysłowie, podcinając gardło, symulując podcinanie, poderżnięcie gardła. Znaczy wówczas przecież po pierwsze fala hejtu, jaka by nas zalała, fala nienawiści w Polsce, fala słów oburzenia, fala autorytetów, które by słały listy, które by krzyczały do Unii Europejskiej, które by wzywały wszystkie możliwe organizacje z pewnie Radą Bezpieczeństwa ONZ-u na czele, nie mówiąc o Komisji Europejskiej, o wszystkich innych organach praw człowieka, wówczas to wszystko by było uruchomione. Ja bym powiedział słusznie, bo każdemu człowiekowi należy się szacunek. Natomiast to jest właśnie klucz problemu, że kiedy mamy do czynienia i prawo jest jasne, prawo powinno chronić godność osoby i prawo powinno służyć właściwej reakcji, prawnokarnej reakcji, bo skoro mamy wartość chronioną prawem, to prawo powinno działać. Ale niestety właśnie to jest klucz problemu, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z wartościami chrześcijańskimi, to nagle wszystko się rozmywa, nagle wszystko na miękko, nagle wszystko można, a tutaj jednak to jakiś tam happening, a tutaj jednak to nie było podżeganie do zabójstwa. Nie. Właśnie o to chodzi. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. I to jest problem współczesnej Polski, to jest problem Europy, tego co Unia Europejska także robi, jak ładuje ludziom do głowy tą lewacką ideologię, że chrześcijanie to jest co, obywatel gorszej kategorii? Że ktoś, kto wyznaje i broni wartości chrześcijańskich, to jest człowiek, który nie powinien być tak samo chroniony prawem? Że ma, nie wiem, większe granice możliwości obrażania takiego człowieka? Nie, absolutnie nie. I to, o czym powiedział pan minister Warchoł, zresztą warto podkreślić, profesor prawa, karnista, zresztą świetny wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, jeden, można powiedzieć, nieliczny z tego środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, który tam się ostał o konserwatywnych poglądach, wskazał, pokazał, mówił o tym. Prawo, które mamy współcześnie, obecnie dotyczące uczuć religijnych, nie ataku na obieg kultu religijnego, nie obiektywne wtargnięcie, przerwanie mszy, nie wiem, atak na osobę, to już inna kategoria, ale mamy właśnie te uczucia religijne. I co wymyślili komuniści, stalinowcy, taki najgorszy okres stalinizmu, wprowadzanie, wiadomo, taką metodą salami, krok po kroku tych wszystkich restrykcji, prześladowania kościoła, prześladowania chrześcijan, mordowania księży. I co oni wymyślili? Że nie, prawo nie musi chronić, prawo nie powinno chronić kultu religijnego, obiektów kultu religijnego bezpośrednio, tylko powinno chronić co? Uczucia. My chronimy uczucia. I teraz, żeby można było wszcząć to postępowanie, zacząć działać, no to musimy znaleźć grupkę osób, które będą opowiadały o tym, jak bardzo ich uczucia, mimo obiektywnego złamania prawa, ale jak bardzo ich uczucia są zranione. Później biegły się wypowiada, czy te uczucia mogły być zranione, czy nie mogły być zranione. Tutaj niby subiektywne, konieczne subiektywne odczucie, żeby móc zainicjować, ale z drugiej strony jest to podważane. Mamy do czynienia po prostu z celowo dziurawym prawem jak sito, bo to jest spuścizna jeszcze komunizmu. Trochę tych spuścizn komunizmu mamy, walczymy z tym, próbujemy to wszystko wyplewić w ramach współpracy, jaką mamy w ramach i Solidarnej Polski, ale rządu Solidarnej Polski w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, w ramach Zjednoczonej Prawicy. I te działania trzeba twardo podejmować, ale po tych 7 latach już naszych rządów wciąż są sprawy do załatwienia. I teraz czas na postawienie tej sprawy. Trzeba skończyć z tym dziedzictwem komunizmu i trzeba zaangażować jak najwięcej ludzi do tego, żeby rzeczywiście to prawo zmienić na lepsze, zmienić na takie, które będzie chronić nie tylko chrześcijan, ale będzie bronić właśnie naszego dziedzictwa, dziedzictwa cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, ale będzie możliwe do egzekwowania w ramach tej zasady, o której ojciec wspomniał, czyli równości wobec prawa.
Równość wobec prawa. Żyjemy w czasach nacechowanych wolnością, kultem wolności. I tu jest kolejne pytanie. Gdzie są granice mojej wolności? Spójrzmy chociażby tutaj już przez pana ministra Michała Wosia przytoczony pan Adam Darski. 8 marca 2018 roku, Dzień Kobiet. Na jednym z portali społecznościowych zamieszcza tenże pan tak zwane życzenia. Tym jednocześnie profanuje wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Pozwolę sobie ominąć cały opis tej sytuacji, bo to jest niezwykle wulgarne. I do prokuratury wpływają w zawiadomienia o obrazie uczuć religijnych. Wpływają takie zawiadomienia, po czym ten artysta tłumaczy bardzo jasno, że to jest przejaw artyzmu. To jest przejaw pewnego rodzaju artystycznej twórczości. Zatem pytanie. Gdzie jest ta wolność, że ja mogę komuś wejść w butach do życia i to jest przejaw mojej twórczości, artystycznej twórczości, że kogoś zdrepczę?
No i w tym przypadku często też się pojawia ten element symboliczny, co by było, gdyby zamieścił zdjęcie depcząc butem na przykład Koran. Czy to byłby wyraz wolności artystycznej? To jest właśnie to, że z jednej strony mamy to prawo dziurawe jak sito, a z drugiej strony mamy tych, którzy to prawo wykonują. I to jest realny problem formacji sędziów także, bo prokuratura działa, prokuratura stawia zarzuty, prokuratura kieruje akty oskarżenia do sądu, ale później spotyka się ze ścianą. Sądy oczywiście patrzą, powiedzą, o artysta, jemu wolno więcej. Nie. Wolność to jest dosyć klasyczna definicja. Granice wolności są tam, gdzie narusza się wolność drugiego człowieka. Ale moim prawem, ojca prawem, pana ministra, pana profesora Warchoła, naszych słuchaczy prawem jest to właśnie, że tym wartością, dobrem chronionym przez prawo są uczucia religijne. Właśnie jest to, że jestem chrześcijaninem, że dla mnie pewne wizerunki są święte po prostu. Wizerunek Matki Bożej jest święty, wizerunek Pana Jezusa to jest coś absolutnie no, niegodzącego się na... Nie można się godzić na jakiekolwiek tutaj obiekty drwin czy jakichś takich bezczelnych prowokacji, ale im właśnie na tym zależy. Im zależy na tym, żeby sprowokować, żeby nagłośnić, żeby był szum i tak dalej, i tak dalej. I nie byłoby tych prowokacji, nie byłoby tych szumów, gdyby sędziowie byli porządni, gdyby sędziowie, mając twardy przepis, wiedzieli, jak go egzekwować i taki delikwent w parę godzin powinien już mieć postawione zarzuty po to, żeby później być po prostu skazanym za to, co robi, bo oczywiście wolność słowa, wolność artystyczna, tu z pewnością pan profesor więcej o tym może powiedzieć pan minister Warchoł, ale musi mieć swoje granice. Tylko problem jest w Polsce taki, że po pierwsze przepisy dziurawe jak sito celowa spuścizna komunizmu, a po drugie właśnie egzekucja, te rozmywanie, te wręcz prawotwórcza rola sędziów. I my o tym mówimy, że pewnym przekleństwem współczesnego świata, a zwłaszcza w tej dziedzinie praworządności, prawa działania państwa, jest to, że sędziowie de facto są upolitycznieni, część z nich w ramach upolitycznionych stowarzyszeń i sędziowie przechodzą z roli wykonawców prawa, z roli ust ustawy, jak to niektórzy mówią, w stronę prawotwórczą, radosnej interpretacji, która będzie dostosowywana do ich wyobrażeń o rzeczywistości. Na to nie może być zgody, stąd te wszystkie propozycje i stąd też zachęta do naszych słuchaczy, żeby się angażować, żeby twardo bronić wartości, bronić chrześcijaństwa.
Jest to temat niezwykle ważny, tym bardziej, że tutaj opieramy się również o naszą codzienność, nasze życie. To nie tylko właśnie marsze równości, na które patrzą ludzie w różnym wieku, również dzieci, jak później wytłumaczyć dzieciom pewnego rodzaju zachowania. Ale to coraz bardziej tutaj panowie ministrowie wspomnieli o wolności słowa. Tylko tak się zastanawiamy, patrząc na tę wolność słowa, czy ta wolność słowa to też nie jest wolność słowa wybiórcza, że pan ma wolność słowa, ja tej wolności słowa nie mam. Chociażby konkretne przykłady wykładowców na uczelniach wyższych, gdzie mówią o katolickiej rodzinie, absolutnie nie spotyka się to ze zrozumieniem, mówią o chrześcijańskich wartościach, mówią o spojrzeniu właśnie wiary chrześcijańskiej na pewne rzeczywistości. Spotyka się to absolutnie z negacją. Mówimy o konkretnych przykładach również osób, które straciły pracę za to, że wyznają swoją wiarę, że stoją mocno na gruncie swojej wiary. No i teraz pojawia się pytanie już w niektórych krajach, chociażby europejskich, nam bo nie, za wypowiedzenie pewnych sformułowań no, grozi bardzo konkretna kara. Zatem jak z tą wolnością słowa jest? Czy ona obejmuje wszystkich, czy ona obejmuje tylko pewnego rodzaju grupy?
I tutaj jest bardzo ważny punkt, kolejny w naszej ustawie, który chroni wolność wypowiedzi osób, które publicznie deklarują swoją religię. Minister spraw wewnętrznych, wicepremier Finlandii została oskarżona o to, że przypomniała biblijną zasadę, że związek kobiety i mężczyzny to jest rodzina. I na szczęście sąd ją uniewinnił, ale sam fakt postawienia jej przed sądem świadczy o tym, że z tą wolnością słowa jest fatalnie w krajach Europy Zachodniej. Zresztą daleko nie szukać, w Polsce też mieliśmy przypadek zwolnienia pracownika IKEA za to, że stanął w obronie swojej wiary. Prokuratura stanęła po jego stronie, ale niestety prokuratura w sądzie przegrała. I to jest kolejny dowód, że należy zmienić prawo. Dlatego wpisujemy przepis, który pozwoli na to, żeby bez konsekwencji negatywnych każdy wierzący mógł publicznie wyznawać swoją religię. W Hiszpanii mamy przypadki osób, które są oskarżane o to, że modlą się pod klinikami aborcyjnymi, za co grozi kara więzienia. Dlatego ten walec lewacki jedzie przez instytucje na wielu poziomach. Organizacji społecznych, instytucji państwowych, międzynarodowych. W Brukseli ma przyzwolenie na to wszystko przez finansowanie różnych organizacji LGBT i tak dalej. I to się dzisiaj dzieje. Mamy do czynienia z wojną cywilizacyjną. Cywilizacja śmierci na wszystkich poziomach, jak nigdy wcześniej, od środka próbuje podmywać fundamenty państw i społeczeństw. Także trzeba się temu przeciwstawić. Chrześcijanin wierzący nie może być osobą, która wycofuje się i mówi, że tak musi być. Absolutnie. W ostatnią niedzielę słyszeliśmy zresztą Ewangelii, kto chce iść, kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, powiedział Pan Jezus, nie jest mnie godzien. Tak? Więc trzeba też dawać swoim przykładem właśnie dowód wiary w to, co łączy nas tu wszystkich. Dlatego też te rozwiązania mają na celu ochronę również wolności słowa. Nie ma lepszych, gorszych. Chrześcijanin nie jest obywatelem drugiej kategorii.
Artykuł 195 kodeksu karnego, przepis ten przewiduje karę za złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego. Co to znaczy złośliwe?
Tu jest problem właśnie, ponieważ kolejny przepis stworzony przez komunistów, dziś nie można skazywać, albo to jest bardzo utrudnione, osób, które wtargnęły na przykład do świątyni, przerwały mszę świętą czy nabożeństwo, dlatego że one twierdzą, że tylko ogłosiły swój światopogląd. One tego nie czyniły złośliwie. One mają światopogląd laicki, antykościelny i oni go prezentują w trakcie mszy świętej. Absolutnie nie. Tam się kończy wolność twoja, gdzie zaczyna się moja krzywda. A w tym momencie moje prawo do publicznego praktykowania religii jest fundamentalne. I dlatego też chcemy wykreślić słówko złośliwie, że każde przerwanie nabożeństwa, wtargnięcie do kościoła spotyka się z reakcją państwa. Absolutnie trzeba tego typu bariery pousuwać i dlatego ten projekt jest tak ważny. Przerwanie mszy świętej, wtargnięcie do kościoła, azylu bezpieczeństwa powinno spotkać się z karą. Kościoły nawet w czasach zaborów czy okupacji były miejscami, w których ludzie się chronili przed najeźdźcą. A tu mamy do czynienia z najeźdźcą takim, który reaguje od środka, który atakuje od środka. Tak? Niektórzy mówią nawet, że jest trudniej niż za PRL-u, bo wtedy atak na kościół pochodził z zewnątrz. Był jawny wróg, a dzisiaj wróg jest wewnętrzny. Dzisiejszy wróg niszczy duszę. Atakuje mami hedonizmem, chciwością, nienawiścią. I dlatego jeden z biskupów włoskich, na terenie którego diecezji doszło do ataku, obrzydliwego ataku na kościół, profanacji, zapytany, dlaczego jest taka skala agresji wobec chrześcijan, chrześcijaństwa, odpowiedział tak, bo chrześcijaństwo, bo wiara, która głosi miłość, jest prowokacyjna, bo sprzeciwia się temu wszystkiemu, co niesie dzisiejszy świat, hedonizmowi, chciwości, nienawiści i dlatego jest solą wokół i będzie atakowana. Tylko musimy się temu przeciwstawić.
Powstał komitet ustawodawczy w obronie wolności chrześcijan. Pytanie, to jest projekt obywatelski, prawda?
Tak. Znaczy, to jest cała procedura związana z tym, żeby taki projekt mógł być złożony w parlamencie i żeby mógł być procedowany. I rzeczywiście procedura wygląda w ten sposób, że jest grupka, komitet się zawiązuje. Ten komitet przygotowuje projekt założeń kodeksu karnego. Tutaj wielka rola pana profesora właśnie Marcina Warchoła w tym zakresie. I od momentu rejestracji komitetu będzie 3 miesiące na to, żeby zebrać 100 tysięcy podpisów. 100 tysięcy podpisów po to, żeby projekt trafił do parlamentu i żeby stał się przedmiotem obrad, prac parlamentu, można powiedzieć na 100%. Po prostu, żeby był, nie trafił do zamrażarki, nie trafił do komisji, nie był odkładany na święte nigdy, ale żeby był w parlamencie. Ale z drugiej strony też, bo niektórzy spytają, dlaczego komitet? Jesteście posłami, macie...
Na przykład właśnie, dlaczego nie poselski, prawda? Tylko od takiej strony obywatelskiej. Przecież to... Też, no, znak zapytania, dlaczego akurat właśnie taka forma została obrana?
I już odpowiadam, bo rzeczywiście środowisko Solidarnej Polski miało 19 posłów, od niedawna mamy 20 posłów. Kolejni posłowie chcą dołączyć do nas, bo widzą pewną autentyczność. Znaczy widzą to, że rzeczywiście sprawy, o których mówimy, my tym żyjemy, to jest dla nas ważne, jesteśmy autentyczni. To, co mówiliśmy o Unii Europejskiej, się stało, można powiedzieć, to co mówiliśmy o energetyce się dzieje i też możemy przecież o tym rozmawiać, ale to co mówimy także o wartościach, o tym, że wartości są rugowane, że są atakowane, że ta cała agenda, ideologia LGBT chce iść jak walec, to też się dzieje. Natomiast niezwykle ważne, potrzebne jest wsparcie obywateli. Bo cóż z tego, że my złożymy, oczywiście jako posłowie 15 podpisów projekt będzie leżał w parlamencie, ale właśnie po pierwsze projekt obywatelski musi być przedmiotem obrad parlamentu. To jest dla nas niezwykle istotne. A prawdą jest to, że oczywiście współtworzymy koalicję, współtworzymy Zjednoczoną Prawicę, ale te proporcje są inne. Nie my mamy 200, ponad 200 posłów, tylko mamy 20. Być może kiedyś te proporcje się zamienią, wówczas pewnie będziemy mieli większą tutaj swobodę decyzyjną. Ale po drugie, myślę, że to jest istotniejsze, to jest niezwykle ważne, wartościowe, żeby pokazać innym posłom, którzy będą wściekle atakować ten projekt, którzy powiedzą, po co wy tam znowu coś z tymi chrześcijanami, którzy nie widzą sensu, żeby pokazać, że to nie jest widzimisię Warchoła, widzimisię Wosia, widzimisię pana ministra Ziobro, tylko to jest prawo poparte przez 100 tysięcy ludzi, prawo poparte przez obywateli, a może i więcej. Może 200 tysięcy podpisze. To już wszystko zależy od państwa, to wszystko zależy od oglądających nas. Każdy będzie mógł te podpisy zebrać po to, żeby pójść do parlamentu i pokazać, patrzcie, zobaczcie, to jest prawo potrzebne, bo za nim stoi setki tysięcy ludzi, za tym prawem stoją.
A zdaniem panów ministrów, tutaj ta statystyka, którą panowie podali, 2435 spraw. Czy to będzie wzrastać, czy też nie?
Będzie wzrastać na pewno. Na pewno będzie wzrastać. Co więcej, niestety agresja słowna, agresja w internecie, profanowanie symboli prowokuje, pozwalanie na to prowokuje do agresji fizycznej. Przykład, niestety, morderstwo ojca 11 listopada księdza w Siedlcach. Morderstwa księży we Francji. Fizyczne ataki, które spotykają się z absolutnym brakiem reakcji. W jednej ze spraw, gdzie został ksiądz pobity, prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie w Polsce. Sąd nie aresztował tego człowieka, sprawcy, i niestety do dzisiaj szukamy go. To pokazuje, że pobłażliwość sądu skutkuje bezkarnością tego człowieka. Więc trzeba absolutnie prawo zmienić w ten sposób, żeby, tak jak powiedzieliśmy, wprowadzić te rozwiązania, które chronią wolność religijną i zapewniają skuteczne, szybkie karanie wandali, barbarzyńców, podnoszących rękę na świętości, niszczących kościoły, przerywających msze, nabożeństwa. Bez tego liczba będzie takich ataków wzrastać. Zresztą to się dzieje również w Europie. Europa jest przykładem coraz bardziej zuchwałych ataków na chrześcijan, na wiernych. I no zresztą niedawno, w niedzielę bodajże, był ten tak zwany Marsz Równości, de facto parada tutaj różnych osób, które sprzeciwiają się temu, o czym my tutaj mówimy. I tam doszło do między innymi do profanacji Eucharystii, mszy świętej, obrzydliwe zdjęcia, wulgarne gesty. I tutaj nie mamy absolutnie żadnych złudzeń, że to będzie postępować. Bo odwracanie głowy tylko rozzuchwala agresora. Niczego nie załatwia. Absolutnie. Więc musimy dzień po dniu konsekwentnie i z pełną determinacją przeciwstawiać się hejterom, agresorom, współczesnym barabaszom, szydercom, opluwaczom tego, co najświętsze, tego, w co wierzyli nasi przodkowie, tego, co stanowi fundament naszej ojczyzny. I to jest naszym obowiązkiem, jako Polaków i jako wiernych.
A jednocześnie jest tak, że obojętność naprawdę rozuchwala. Znaczy brak reakcji rozuchwala. Powoduje, że o ile najpierw się uśmiechali, z dystansem coś tam robili, to teraz posuwają się do spraw naprawdę absolutnie rażących, niewłaściwych, łamiących prawo i właściwie poczuwają się bezkarni przez także postawę sądów, a później w kroku kolejnym już mamy do czynienia z zabójstwami, z morderstwami. To jest coś strasznego. Państwo nie może pozwalać na takie rozuchwalenie, na bezkarność. Ja powiem więcej, to znaczy my to słyszymy, to widać, bo co było przy okazji tej parady wspomnianej przez pana ministra Warchoła? Otóż tam biegali politycy, którzy w przyszłości chcą rządzić Polską. Czy trzeba zrobić wszystko, żeby ci ludzie nie rządzili Polską, ale w różnych tam konfiguracjach, koalicja Platformy, Lewicy. I co ci posłowie, ja to słyszałem w przekazach medialnych, nawet co ci posłowie Lewicy chodzili po tej paradzie. Kiedyś było tak, że oni chcieli tylko tolerancji. Później Oni chcą tylko tego, żeby swoje związki nazywać małżeństwami. Mają naprawdę pełne prawa, pełne swobody, prawa obywatelskie, ale domagają się pewnych przywilejów, które są dla rodzin zarezerwowane. Ale co więcej, już na ostatniej paradzie oni wprost mówią o tym, że jak wygrają, to oni zaostrzą prawo związane z mową nienawiści. Zrobią to, co Finlandii, to co Szwecji, to co Norwegii. Jak ktoś powie, że rodzina, że małżeństwo to mężczyzna i kobieta, no to już mowa nienawiści wobec LGBT. To już takiego zamykać. Jak ktoś będzie z mównicy cytował, zresztą to jest świętego Pawła i to kiedyś pan minister Zbigniew Ziobro w parlamencie, polskim parlamencie z mównicy powiedział do nich i powiedział zgodnie z prawdą, że gdyby współcześnie żył święty Paweł, to w takich państwach jak Szwecja, jak Norwegia, jak Finlandia by siedział w więzieniu. Tak jak za czasów rzymskich, tak teraz za to, co głosi. A gdybyście wy rządzili, mówił do lewicy, to tak samo z tym waszym prawem wy byście świętego Pawła zamknęli. Za to, co głosi. Za wartości chrześcijańskie. I tu trzeba się przeciwstawić. Natomiast ojciec pyta, czy będzie więcej dalej. Oczywiście od nas wszystkich to zależy, czy zjednoczeni zdołamy postawić tamę temu zepsuciu kultury, które ma miejsce, tym dążeniom do właśnie totalitaryzmu, bo to jest po prostu totalitaryzm w ramach zamykania ust ludziom, w ramach wolności słowa, w ramach tak zwanej mowy nienawiści i tego wszystkiego, co wymyślają środowiska lewicowe. Ale to, co niepokoi, niezależnie od prawa karnego, niezależnie od tego, co oni chcą, to, co niepokoi, to jest agenda Unii Europejskiej, miliardy euro przecież kierowane nie tylko przez Unię, ale przez międzynarodową finansjerę, przez różne korporacje, które w tym mają swój interes, kierowane do różnych NGO-sów, do różnych środowisk, nakierowane na właśnie promocję tych antywartości. Nakierowane na promocję tego zepsucia po to, żeby ludziom psuć w głowach, żeby ludziom mówić, że wszystko jest okej, ale co wy od nich chcecie, ale o co wam chodzi i tak dalej, i tak dalej. I to jest celowe działanie, można powiedzieć, pewnego rodzaju inżynieria społeczna. Jak kiedyś była inżynieria społeczna związana z multikulti, tak teraz doświadczamy, współczesna cywilizacja, coraz słabsza niestety, ale doświadcza tego, ale my, to z kolei słynne hasło, do zwycięstwa zła wystarczy obojętność ludzi dobrych. Stąd konieczne zaangażowanie i konieczne głośne mówienie o tym tak długo, jak będziemy mogli o tym mówić. A jeśli nawet kiedyś zmienią prawo, jeśli nawet my przegramy i oni będą rządzić i za to będzie kara, chociażby więzienia, to my jesteśmy zobowiązani i będziemy o tym dalej głośno mówić.
Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej, temat naszego dzisiejszego spotkania. Wraz z nami pan minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, oraz pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Zapraszam serdecznie naszych drogich widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 6300 lub 536 6400. Zapraszamy również radiosłuchaczy oraz widzów spoza granic naszej ojczyzny. Numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej. Temat naszego dzisiejszego spotkania. I tych planów zmian w kodeksie karnym, tak, związanym właśnie z tym, aby bardziej, lepiej chronić te wartości chrześcijańskie. No ale tu pojawia się znowu kolejna sprawa, tak, patrząc na tę taką swoistą telenowelę, która się ciągnie w relacjach Polski z Unią Europejską, a zwłaszcza w przestrzeni wymiaru sprawiedliwości, to czy panowie ministrowie nie obawiają się tego, że gdy taki projekt wejdzie, będzie, prawda, procedowany, to Unia Europejska powie, przepraszam, praworządność.
Praworządność to jest tylko pretekst do tego, żeby narzucać nam tutaj wzorce obce naszej kulturze oczywiście i żeby tutaj, nie oszukujmy się, usadowić Donalda Tuska jako namiestnika, a w Brukseli byłaby stolica i stworzyć państwo federalne. Więc to jest, jak się chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. I czy po taki argument sięgnął? Już najbardziej absurdalne tezy słyszeliśmy. Przecież daleko nie szukać. Wiele sejmików wojewódzkich, w tym mój na Podkarpaciu, mówię to z wielkim zasmuceniem, wycofało uchwały prorodzinne. nazywane uchwałami LGBT, one nikogo nie atakowały, one tylko proklamowały wielką wartość rodziny. I sejmiki zostały zmuszone do wycofania tych uchwał przez Komisję Europejską. Ja wtedy oponowałem wycofywaniu, byłem na tej sesji w Rzeszowie, mówiąc, że absolutnie nie można się cofać przed agresorem, bo to go tylko rozzuchwala. I tak to wygląda, więc kolejne jakieś fantasmagorie, wyciąganie kolejnych pretekstów do ataku na nasz kraj na pewno się znajdzie. I czy to będą chrześcijanie? Nie wykluczam. Mhm.
Co więcej, w drugą stronę, czy to rzeczywiście jest tak, że jeżeli my dotykamy wartości chrześcijańskich, to nic bardziej nie działa, można powiedzieć, jak płachta na byka. Tak działa na eurokratów, to jeżeli ktoś wychodzi, mówi, że chrześcijanie mają swoje prawa, że wartości chrześcijańskie, że chrześcijanie muszą być równi wobec prawa, tak, że my chrześcijanie. Że my chcemy bronić chrześcijańskich wartości, a to, co wy promujecie w tej Unii Europejskiej, ten LGBT, ten genderyzm, te wszystkie wypaczenia, błędne ideologie, neomarksistowskie ideologie, które chcecie narzucać społeczeństwu, to jest właśnie element pewnej strategii inżynierii, bo rzeczywiście oni wprost o tym mówią. To nie jest tak, że oni chcą traktować Polskę jako skansen, nam pozwalać pewne rzeczy robić i ze zdziwieniem się przyglądać. Oni mają jasny, realny plan. Unia Europejska przepoczwarza się właśnie w państwa europejskie. Nawet nie federacje, wielu mówi Federacja Europejska, ale prawda jest taka, że federacji to jeszcze te kraje związkowe, cokolwiek tam, ale stanowią. Oni chcą zbudować po prostu państwo, gdzie dysponentem politycznym będzie Bruksela, gdzie w Brukseli będą decydować na zlecenie Berlina, co i jak wprowadzać. I oczywiście niezwykle ważnym pretekstem, dlaczego to robią, to z jednej strony wielki biznes, wielkie interesy, wielkie korporacje, ale z drugiej strony oczywiście też te zepsucie cywilizacyjne, też chęć, możliwość ingerencji w sferę wartości, w sferę światopoglądu wobec państw, które zachowują konserwatywny, chrześcijański status. Im się to nie podoba. Oni chcą właśnie, żeby w Brukseli można było zdecydować o tym, żeby w Polsce prowadzić aborcję na życzenie, żeby wprowadzić te związki jednopłciowe, jak to nazywają, ale oni usilnie chcą mówić o małżeństwach. To po to jest robione. I my oczywiście jako środowisko Solidarnej Polski przed tym przestrzegamy. Przestrzegaliśmy przed wzmocnioną integracją. Mówiliśmy o konieczności Europy ojczyzn. No ale widzimy, co oni robią. Widzimy, co się dzieje. Każdy pretekst wykorzystują, żeby atakować Polskę, żeby rozszerzać swoje kompetencje. Co więcej, to jest ta prawnotwórcza rola sędziów, absolutne przekroczenie uprawnień, czyli te orzeczenia TSUE. Absurdalne orzeczenia, z jednej strony dotyczące oczywiście sfery zastrzeżonej w traktatach dla państwa, czyli organizacja wymiaru sprawiedliwości jest zastrzeżona dla państwa członkowskiego. Ale sprawy światopoglądu, sprawy moralności publicznej także w traktatach są zastrzeżone do państw, do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. I teraz my jedni powiedzą, o to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich, ale Unia już to robi, już narusza wyłączne kompetencje. Czyli to jest kwestia czasu, kiedy oni, kiedy TSUE, kiedy komisja i tak dalej będą zmierzali w tą prawnotwórczą rolę i powiedzą, że światopogląd to niby tam w traktatach, może coś tam macie kompetencje, ale my jako Unia nakazujemy, a jak nie wprowadzicie adopcji dzieci przez gejów, do tego dążą, to my wam zakręcimy kurek z pieniędzmi. I po to jest mechanizm warunkowości, po to są te wszystkie kije, polityczne kije, które w stronę Polski są kierowane. Temu trzeba twardo się przeciwstawiać, bo to jest nie tylko obrona polskości, to jest obrona Polski i państwa polskiego przed likwidacją. Ja to mówię do twardo, znaczy oni dążą do likwidacji państwa polskiego. Dlaczego? Dlatego, że wprost o tym przecież koalicja niemiecka, pan Scholz, zapisali sobie w umowie koalicyjnej, że będą dążyć do powstania państwa europejskiego. No to teraz logicznie myśląc. Jeżeli chcą powstania państwa europejskiego, no to co mają istnieć dwa byty, państwo polskie i państwo europejskie? No nie. Albo, albo. Żeby powstało państwo europejskie, trzeba zlikwidować państwo polskie. Żeby powstała ta, niektórzy mówią super państwo, no wcale nie będzie super. To będzie po prostu państwo totalitarne swego rodzaju z narzucaniem tej agendy ideologii obcej Polakom. To, żeby coś takiego powstało, no to wyłącznie może powstać, te państwo europejskie może powstać wyłącznie na gruzach suwerennych państw narodowych. I obrona, także prawna ochrona chrześcijan, kultury chrześcijańskiej, obrona polskiego interesu, to jest przeciwstawiać się tym dążeniom po to, żebyśmy mogli o tym decydować w Polsce, żebyśmy tą sferę suwerenności, decyzyjności naszej decyzyjności, decyzyjności Polaków w ramach mechanizmów demokratycznych zachowali w rękach Polaków, a nie oddawali Niemcom czy Francuzom.
Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej, temat naszego spotkania. Zapraszam widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I dzwonię z Wejherowa, jestem małym rycerzem Ofiarnego Serca Jezusowego, nazywam się Fabian.
Witam panie Fabianie, ale troszkę pana bardzo słabo pana słyszymy niestety tutaj wewnątrz.
Teraz lepiej?
Prosimy spróbować, mam nadzieję, że będzie...
Teraz lepiej?
Prosimy, o tak.
I chciałem tu poruszyć sprawę bardzo ważną, od razu przechodzę do sedna sprawy, bo czasy są naprawdę jakie są. W sposób krótki chcę przedstawić pewne rzeczy. Otóż chodzi o związane z naszą ojczyzną i w ogóle przyszłością naszej ojczyzny. I dobrze, że tam państwo politycy są w studiu, bo chciałem poruszyć sprawę Najświętszego Sakramentu. My, mali rycerze, modlimy się gorąco o cześć danego Najświętszego Sakramentu i widzimy, jakie zagrożenia idą z zachodu. Otóż idą z zachodu zagrożenia laicyzacji Najświętszego Sakramentu, także podawanie go na rękę i tak dalej, i tak dalej. Jest to niezgodne z prawem Bożym, to po pierwsze, z prawem kanonicznym, ponieważ zawsze się czciło Najświętszy Sakrament i powinniśmy do tego powrócić, bo to jest serce Kościoła. I jeżeli my padniemy przed Panem Jezusem, On wszystko pozałatwia, ale my musimy godnie Go uczcić, tak jak królowie, oni krony ściągali z głów przed Najświętszym Sakramentem, na przykład Jagiellonowie. Do tego musimy powrócić. To są sprawy ważne, ale o co chodzi tutaj? Chodzi o to, żeby w prawie państwowym zrobić coś takiego, jak zabezpieczenie naszego sakrum. Bo w sakrum jest celowane cały ten pęd celowany jest w sakrum. Żeby zabezpieczyć sakrum, musi być zabezpieczone w Konstytucji nawet obrona naszego Pana w Najświętszym Sakramencie. Powrót do tej tradycji łacińskiej, do serca Kościoła, jakim jest msza trydencka. Ona zabezpieczała doskonale ten Najświętszy Sakrament. Nawet palce kapłańskie są z największą czcią tam trzymane. Takie, można powiedzieć, nurty, które w tej chwili idą z zachodu, one dokładnie coś przeciwnego pokazują. I ten modernizm niszczy Kościół, nie tylko niszczy Kościół, ale ma wpływ na rodziny, na wiarę i na państwo polskie. Także bardzo prosimy o to polityków, bo oni mogą więcej zrobić. Przecież Matka Boża z Quito powiedziała wyraźnie, że wieczna lampka zgaśnie wtedy, kiedy ludzie, którzy by mogli zrobić na wyższych stanowiskach, nie będą nic robić w tych sprawach, żeby bronić naszej świętej wiary katolickiej.
Panie Fabianie, bardzo dziękuję również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu.
Modlimy się za was.
Bóg zapłać, bo to jest podstawa, ale i działanie. Modlitwa i działanie, te dwie rzeczywistości. Tylko taka jeszcze pewnego rodzaju sprostowanie do pana wypowiedzi. Jeśli chodzi o komunię świętą na rękę, jest ona zgodna z kodeksem prawa kanonicznego. To jest pierwsze sprostowanie. Druga kwestia, msza trydencka, jak najbardziej, ale też dajemy, prawda, wolność. Bo to jest, wolność jest wszędzie, także i w przestrzeni Kościoła. Mogę iść pójść tutaj, mogę pójść do takiego kościoła, mogę pójść do takiego kościoła parafialnego, do sąsiedniego. I to jest wielkie bogactwo Kościoła, prawda? Mamy prawdy, mamy dekalog, mamy zasady, które nam wytyczają pewnego rodzaju drogę, ale Kościół też daje wolność. Jakże wielką wolność. Panie Jezu, spójrzmy, za każdym razem, kiedy mówił, nie mówił w trybie rozkazującym. Jeśli chcesz pójść za mną. Ale pan tutaj wspomniał o niezmiernie, myślę, że ważnej kwestii, o tym właśnie, pan to ujął jako sakrum, jako ten taki właśnie rdzeń związany z naszą tożsamością. I to myślę, że jest niesamowicie ważne, co zostało wypowiedziane. Właśnie obrona tych korzeni, na których zbudowana jest Polska, polskość, naród polski.
Ciekawe, jeśli mogę się odnieść do wypowiedzi pana. Otóż w dzisiejszym prawie nie są chronione dogmaty, ani obrzędy, ani Kościół jako taki. I tu jest kolejna zmiana naszego prawa. Otóż to, co wcześniej powiedział pan minister, ochrona jest ograniczona wyłącznie do indywidualnych, subiektywnych uczuć osób wierzących. I trzeba znaleźć tak heroicznych wiernych, którzy będą chcieli zeznawać przeciwko tym wandalom, którzy atakują kościoły. Tymczasem wiemy, że ludzie nie mają czasu albo po prostu boją się. I to trzeba też zrozumieć zemsty tych barbarzyńców. I dlatego też my wprowadzamy zmiany, gdzie przestępstwem będzie również znieważanie, lżenie, wyszydzanie Kościoła, dogmatów lub obrzędów. To też trzeba chronić, absolutnie. I tutaj słuszny głos radiosłuchacza wskazujący na tę sferę sakrum. Ona jest absolutnie bez ochrony. Proszę zwrócić uwagę, to o czym pan minister powiedział wcześniej. Stalinowcy z pełną premedytacją zdjęli ochronę prawnokarną ze sfery sakrum, przenosząc ją, uzależniając to od indywidualnych uczuć osób wierzących. I efekt mamy, jaki mamy. Zresztą to prawo, które my tutaj tworzymy, czerpiemy z ustawodawstwa niemieckiego. W Niemczech takie prawo obowiązuje od wielu, wielu lat i tam nic się w tym zakresie nie zmienia, więc my jedynie wprowadzamy tę konieczną równowagę osób wierzących wobec pozostałych osób, które w społeczeństwie funkcjonują. Tę równowagę. Domagamy się jedynie symetrii. Nie, żeby osoby wierzące miały jakieś szczególne przywileje. Tu nie chodzi o jakieś szczególne przywileje, jedynie symetria. Otóż w artykule 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jasno jest powiedziane, że każdy wierzący ma prawo publicznie i lub prywatnie głosić swoją religię, praktykować tę religię wspólnie z innymi osobami również. Tymczasem dla działaczy praw człowieka, podczas gdy cała ta konwencja jest niemalże świeckim dekalogiem, to jakoś dziwnie zapominają o tym jednym artykule dotyczącym wolności religijnej. I tutaj rzeczywiście mamy absolutnie zachwianie jakiejkolwiek równowagi. Dlatego sfera sakrum bezwzględnie musi być objęta ochroną prawną i my to czynimy w naszej ustawie Solidarnej Polski. Zresztą chciałbym jeszcze wspomnieć na marginesie to, o czym pan minister wspominał wcześniej, różnego rodzaju działania hybrydowe podejmowane przeciwko naszej tożsamości ze strony Brukseli są finansowane przez różne NGOsy. I tu kapitalna ustawa pana ministra Michała Wosia w tym właśnie zakresie, żebyśmy poznali, że Polacy mają prawo wiedzieć, skąd płyną pieniądze na finansowanie różnych NGOsów, organizacji społecznych, które po prostu głoszą rzeczy jawnie sprzeczne z naszym prawem, porządkiem konstytucyjnym, z naszą cywilizacją i też domagamy się tego, że ta ustawa wreszcie była procedowana. Bardzo dobra i potrzebna ustawa.
To prawda, ale tu dopowiem wywołany jednym zdaniem, że ustawa powstała na kanwie, ojciec pamięta, być może niektórzy widzowie, swego czasu byłem ministrem środowiska. Jako minister środowiska starałem się nieść to wielkie dziedzictwo świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko, wybitnego człowieka, absolutnie wielkiego Polaka, patrioty, który zawsze myślał o Polsce, zawsze myślał o tym, jak uchronić Polskę, polską przyrodę. Zresztą został odsłonięty pierwszy pomnik w Polsce pana profesora w Jarocinie. Byliśmy na odsłonięciu, piękne wydarzenie, razem z wdową po świętym pamięci panu profesorze Janie, panią Krystyną. I wtedy pamiętam każdego dnia, jakby myślałem, jak tu te wielkie dziedzictwo kontynuować, nieść, ale z czym się spotkałem? Ze wściekłym atakiem organizacji tak zwanych ekologicznych. Ekoterroryści, znaczy oni zaczęli wściekle atakować. My wtedy przygotowaliśmy pewne rozwiązania, które także mogą mieć znaczenie przy obronie chrześcijan, przy obronie kultury łacińskiej. Przecież tam promują, nie mówię ekoterroryści, ale część tych NGO-sów, antykulturę. Trzeci sektor, NGO-sy, to jest bardzo potrzebne w demokratycznym społeczeństwie, bardzo potrzebne instytucje, to jest oczywiste. Natomiast one nie są oderwane od społeczeństwa, one nie są oderwane od demokracji, żeby społeczeństwo miało być, żeby one miały się stać narzędziem manipulacji. I to się dzieje i w sferze ataku na kulturę łacińską, i w sferze także wówczas wściekłego ataku na świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko. Także ja spotkałem się, chociaż oczywiście nie ubolewam, ale z niezadowoleniem tych organizacji, no takie było ich zadanie. Ale co my dzisiaj poznaliśmy przy wojnie na Ukrainie, przy Putinie, przy Gazpromie, przy tych wszystkich, przy wszystkim, co się dzieje? Otóż na przykład Nord Stream 2. Powstała specjalna fundacja na północy Niemiec, służąca, finansowana przez Gazprom, służąca temu, żeby promować interesy Gazpromu w Niemczech, żeby przekonywać ludzi pod pretekstem ochrony środowiska, ekologii. Więc to, co mamy przećwiczone, to, co wiemy, że się dzieje na kanwie ochrony środowiska chociażby, to samo się dzieje po prostu, i to ludzie muszą sobie uświadomić, na kanwie kultury, na kanwie ataków na kulturę łacińską. Żeby się bronić, my nie możemy siedzieć pokornie, być
tłuczonymi kijem i udawać, że nic się nie dzieje, tylko rzeczywiście jednym z darów Ducha Świętego przecież jest męstwo. Trzeba jasno, odważnie nazywać rzeczy po imieniu i mieć odwagę ku temu, żeby tych spraw bronić.
Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej, temat naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam kolejną osobę. Halo. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze, mówi Jerzy z Francji, jak i również szanowny gości. Otóż tak się przesłuchuję tej audycji. No i trzeba wyraźnie powiedzieć, że demokracja to nie jest anarchia. Nie możemy powiedzieć, że mamy do wszystkiego prawo. Absolutnie nie. Istnieje tak zwane prawo, nie może być do prawa do demoralizacji, do zła. Bo jeśli my będziemy na równi stawiać zło moralne, człowiek, który jest normalny, to wie, odróżnia zło od dobro od zła, no to będzie kompletny chaos. Taka mi przyszła myśl, że odnośnie tych zachowań, i to zuchwałych, rozzuchwalony, prawda, liberalizm, który pojmuje wolność do wszystkiego. Absolutnie nie. Powinny być rzeczy, które są zabronione. To przyszła mi taka myśl, że jak istnieje rzecznik do praw człowieka, powinien być również powołany, również bezwzględny, ale bezwzględny w swojej postawie, rzecznik do obrony kultury cywilizacji naszej łacińskiej czy chrześcijańskiej, dlatego że jesteśmy narodem chrześcijańskim w większości, prawda? By ukrócić te zuchwałe czyny ludzi promujących zło w naszym społeczeństwie. W ten oto sposób właśnie widzę. A jest nie do pomyślenia, bo okazuje się, że pośród sędziów, no niestety, nie wszyscy są wierzący, okazuje się, czyli okazuje się, że powinien być ktoś, kto wyznaje te prawa i kto je broni. No bo jeżeli trafia sprawa do sędziego, który jest poważliwy, nieśmiały może w wydaniu, no nie wiem, źle pojmujący, bo normalnie człowiek, który jest wierzący, wyraźnie określa, tak, proszę pana, niech pan mi tutaj nie mówi o jakimś wyrażeniu artystycznym, prawda, się z takimi ludźmi nie dyskutuje. Ja kiedyś słyszałem nawet tutaj w radiu we Francji, jak się wypowiadał na temat małżeństwa, widać było, że to był gej. No przepraszam bardzo, jeśli my będziemy dopuszczać, żeby ludzie zdemoralizowani wypowiadali się na tematy, w których oni nie potwierdzają swoimi czynami, tego nie potwierdzają, to oni właśnie szerzą ludziom w głowach, robią zamęt kompletny. Do pewnych, do dziedzin tak delikatnych spraw, jak choćby moralnych zachowań, powinni być ludzie bez zarzutu, nie byle kto. Każdy ma prawo wyrażenia się, nie dyskutuje się, jak nawet Ojciec Święty powiedział, z diabłem. Kto jest przeciwny kulturze prawdzie, absolutnie się nie dopuszcza ich nigdzie, ani na antenę, nigdzie. To są ludzie, tylko dopuszcza się ludzi, którzy będą jednak promowali i wypowiadali się w sposób normalny i zdrowy. Dlatego to jest niedopuszczalne to, co się dzieje. A zresztą tym bardziej w naszym kraju. To powinna być bezwzględna walka z tymi ludźmi. Oni urastają w siłę, organizując siebie. Stąd my mamy te różne manifestacje, które również powinny być według mnie zabronione, bo to jest antykultura. Absolutnie nie mają do tego prawa publicznego, do promowania czegoś, co jest przeciwne. Jeśli chcą promować to u siebie w domu, proszę bardzo, masz do tego prawo, ale publicznie nie, ponieważ naruszasz prawo, naruszasz naszą kulturę przeciwko naszej kulturze. Do tego nie powinno się absolutnie dopuszczać.
Panie Jerzy,
prawo powinno być tu zmienione.
I o tym dzisiaj, panie Jerzy, właśnie rozmawiamy, debatujemy. Dziękuję. Pan wiele bardzo cennych tutaj wątków wprowadził w nasze dzisiejsze spotkanie. Ze względu na czas, który niestety, ale dobiega nam końca, bardzo dziękuję panie Jerzy za tę wypowiedź. i oddaję głos panom ministrom. Wiele kwestii, wiele wątków. Myślę, że jakże rozsądny głos w naszym dzisiejszym spotkaniu.
Dwie podstawowe kwestie poruszone przez pana Jerzego, czyli sędziowie i nieskazitelny charakter. To jest to. Sędziowie powinni mieć nieskazitelny charakter. A kiedy my, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Środowisko Solidarnej Polski, jako współpracownicy ministra Ziobro, zaproponowaliśmy reformy związane chociażby z dyscyplinowaniem sędziów. Żeby ci, którzy nie są nieskazitelnego charakteru, pożegnali się z urzędem. Żeby ci, którzy nie są nieskazitelnego charakteru, nie wiem, chcą się zajmować polityką, żeby zdjęli togi i nie orzekali z orłem na piersi w imieniu Rzeczypospolitej, tylko żeby zajęli się innymi zawodami. To się rozpętało piekło. Się rozpętała afera, Unia Europejska, opozycja tam biegała, nie wiadomo co robiła. Więc my oczywiście i z tym sobie poradzimy. Będziemy działać pod tym względem i z pewnością sądownictwo musi być uporządkowane. Ale druga niezwykle cenna kwestia, mianowicie rzecznik obrony czy praw obrony kultury łacińskiej, obrony chrześcijan. Otóż, szanowni państwo, drodzy słuchacze, drodzy telewidzowie, dzisiaj każdy z nas takim rzecznikiem może zostać. Mamy oczywiście instytucjonalnego rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka. Pan minister jest przecież pełnomocnikiem rządu do spraw praw człowieka. Mamy różne instytucje, ale kiedy sądy nie domagają, każdy z nas może tym rzecznikiem zostać. Po pierwsze, zgłaszać tego rodzaju działania. Po drugie, popierać mądre środowiska, które rzeczywiście chcą realnie bronić wartości chrześcijan. Ale po trzecie, realne działanie. Komitet założony już teraz, lada chwila zarejestrowany przez marszałka Sejmu, będzie zbierał podpisy. Każdy może, każdy dostanie, może dostać od nas, wystarczy zgłosić się czy tu przez ojca, czy bezpośrednio do naszych biur poselskich, do pełnomocników, działaczy Solidarnej Polski w terenie, także pobrać listy poparcia, zebrać tyle, ile można. Ktoś zbierze 10 podpisów, ktoś 50, ktoś 150. Każdy podpis jest na wagę złota, bo im większe poparcie społeczne dla obrony praw, naszych praw, praw chrześcijan, naszego prawa do tego, żeby nie być opluwanym, naszego prawa do tego, żeby Eucharystia, żeby Najświętszy Sakrament był szanowany, a nie żeby był traktowany tak, jak niektórzy by chcieli traktować. Ba, przecież memy, śmieszne obrazki w internecie były, jak politycy klękali w kościele. I z tego się naśmiewają, bo ktoś uklęknął przed Najświętszym Sakramentem. Jeżeli my chcemy dopuścić do tego, żeby zwyciężyło zło, to nic nie róbmy. Ale dzisiaj każdy, właśnie nawiązując do słów pana Jerzego, może zostać takim rzecznikiem obrony chrześcijan, rzecznikiem obrony kultury łacińskiej, tylko trzeba pójść do sąsiadów, trzeba pójść do znajomych z kościoła, ze stowarzyszeń, z pracy, zebrać podpisy, to nic nie wystarczy PESEL, więc to nie jest bardzo skomplikowane. Imię, nazwisko, PESEL i takie listy do pana ministra, do mnie, do Solidarnej Polski dostarczyć i z pewnością będzie z tego zrobiony dobry użytek, a też skala poparcia robi wrażenie. Ta skala poparcia, to co zaczynamy, to co dzisiaj jest inicjowane, bo to jest właściwie pierwsze godziny, można powiedzieć, pierwsze dni, pierwsze godziny tej inicjatywy, to też jest okazja dla wszystkich chrześcijan w Polsce, żeby twardo opowiedzieć się po stronie właśnie chrześcijaństwa, żeby pokazać, że my chcemy bronić chrześcijan, chcemy bronić chrześcijaństwa i nie chcemy dopuścić do tego, żeby te całe zepsucie, które wciskają nam drzwiami i oknami wręcz ci wszyscy, którzy dokonują tej inżynierii społecznej, żeby weszło do naszych domów, weszło do naszych rodzin. No, trzeba temu powiedzieć twardo basta i trzeba bronić chrześcijan, nie dać się zagonić do kąta, tylko twardo wiedzieć o tym, że mamy swoją podmiotowość, mamy swoją godność i mamy prawo do tego, żeby także naszych praw bronić.
Pan minister Marcin Warchoł jest pełnomocnikiem rządu do spraw praw człowieka. Panie ministrze, zatem spojrzmy na naszą ojczyznę. Czy w naszej ojczyźnie są jakieś środowiska prześladowane? Czy są w naszej ojczyźnie strefy wolne od LGBT, bo z różnych raportów unijnych wynika, że pod tym względem w Polsce źle się dzieje.
Absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Strefy wolne od LGBT to jest nic innego jak nazwa nadana przez aktywistów różnych lobby homoseksualnych uchwałom podejmowanym przez samorządy niezależne, podkreślam, przeciwko podejmowanym przez Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, działaniom, które miały na celu wprowadzenie do szkół warszawskich tak zwanych latarników. Czyli odebranie rodzicom prawa do wychowania dzieci zgodnie z wyznawaną religią, zgodnie z ich sumieniem, a w przymuszenie do narzucania ideologii obcej rodzinie. I w odpowiedzi na to, na ten przymus, który Rafał Trzaskowski chciał promować wtedy w Warszawie, wiele samorządów podjęło uchwały w obronie rodziny. Powtarzam, nie przeciwko komuś, tylko w obronie rodziny. Czy to jest takie złe? No i nagle spotkało się to z gigantycznym atakiem. Województwom odbierały pieniądze, tak zwane fundusze norweskie, różne zagraniczne instytucje. Podkarpacie straciło 1 700 000 złotych funduszy norweskich, tak? I wiele innych również, ale niestety powycofywały się te samorządy z tego. To, o czym mówiłem przed chwilą, z deklaracji, które broniły rodziny, wycofały się i zamiast tego powpisywały na przykład prawo do różnorodności, seksualnej, tego typu historie. Więc absolutnie, tam gdzie się wycofujemy, jeżeli się dobry człowiek wycofuje, to wchodzi zło. I tutaj absolutnie to, co pan minister słusznie powiedział, wystarczy milczenie dobrych, uczciwych, porządnych ludzi, żeby zło się rozpleniło. Trzeba być dzielnym. Święta Katarzyna Sieneńska na pytanie papieża Grzegorza XI, który wahał się, czy wrócić z Awinionu do Rzymu, powiedziała: bądź dzielny. Co mam czynić? Bądź dzielny i tylko tyle. Więc apelujemy do wszystkich radiosłuchaczy, telewidzów, prosimy o zbieranie podpisów, o wsparcie projektu Solidarnej Polski w tym zakresie. Razem obronimy wolność religijną. Stop agresji wobec chrześcijan.
A jeszcze jedno zdanie, takie krótkie uzupełnienia, bo być może niektórzy, no myślę, że akurat ze słuchaczy Radia Maryja czy Telewizji Trans są świadomi, ale może ktoś w ich rodzinie, może ktoś w otoczeniu ciągle ma w głowie to zakłamanie o tak zwanych uchwałach anty-LGBT. Otóż jedną z uchwał anty-LGBT była uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego, która przyjmowała łódzką kartę praw rodziny. I łódzka karta praw rodziny została nazwana uchwałą anty-LGBT. I co było w tej uchwale? Co jest takiego anty-LGBT? Ojciec pozwoli, pan minister pozwoli. Sejmik Województwa Łódzkiego dostrzega szczególną potrzebę uwzględnienia w działaniach samorządu wpływu decyzji na sytuację rodzin w zakresie ich praw, w tym praw rodziców i dzieci, wzmacniania rodzin jako podstawowych wspólnot społecznych, zapewniania ich ochrony w ramach autonomii tożsamości rodziny. To jest anty-LGBT według opinii tych różnych działaczy lobby homoseksualnej. Więc rzeczywiście my musimy stawać w prawdzie, bronić prawdy, nazywać, jak to, tak, tak, nie, nie. I twardo, z odwagą, z uśmiechem starać się tę prawdę trudną, być może dla niektórych, ale głosić.
I o tej prawdzie, o tych prawdach również będziemy rozmawiać w naszej drugiej części o 21.30 na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszam naszych drogich widzów oraz radiosłuchaczy również do pozostania wraz z nami i współtworzenia czasu naszego spotkania. Panu ministrom serdecznie dziękuję za tę część spotkania.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem i do zobaczenia.
Panowie ministrowie, pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, oraz pan Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka, naszymi gośćmi. Dziękuję wszystkim widzom Telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie tego czasu naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.